Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa w kolejnym programie Jeleniogórzanie. Dzisiaj spotkamy się z profesorem, doktorem habilitowanym Henrykiem Gratkowskim, polonistą. Właściwie powiedziałbym, że fredrologiem, chociaż nie tylko, a za chwileczkę usłyszycie Państwo próbkę tego autentycznego, wypróbowanego talentu.
Dzień dobry Państwu, a zatem oddajmy głos Fredrze. Zaczynamy zemstę. Oto Cześnik powiada do siebie, a właściwie do Dyndalskiego, przeglądając dokumenty Klary i Podstoliny, dwóch ewentualnych kandydatek na jego małżonkę. I powiada o Klarze. Wprawdzie ma dochody znaczne. I dodaje zaraz, Podstolina ma znaczniejsze. Z wdówką tedy działać zacznę. Ale przenieśmy się teraz do najbardziej kapitalnej sceny z udziałem Dyndalskiego, którego miałem zaszczyt grywać, także w tym spektaklu, który był pod auspicjami naszego związku. Mianowicie dowcip polega na tym, że Cześnik umie czytać, a nie umie pisać. Jest to po prostu częsta sprawa, bo on ma takie wykształcenie, skończył jakąś tam kwartę, czyli czwartą klasę. Jakby. Natomiast Dyndalski podobno umie pisać. Ale jak on umie pisać? No więc Cześnik mu dyktuje, Cześnik ma to swoje charakterystyczne mociumpanie i to jest niby list Klary do Wacława. Najpierw Dyndalski powiada, mocium, panie, wszak to despekt dla niej. Kto się właśnie o co pyta? Pisz i kwita. No i chodzi po izbie, Cześnik i dyktuje. Bardzo proszę, mocium, panie, me wezwanie, mocium, panie, wziąć sposobie, mocium, panie, jako ufność ku osobie, mocium, panie, wasz muść pana, która lubo mało znana, która lubo mało... No czytaj właśnie. Bardzo proszę, mocium, panie, me wezwanie, mocium, panie, wziąć... Mocium, panie, to już słowa Cześnika, cymbał pisze. No i Cześnik oczywiście... Podarł list do Dyndalskiego, mówi, pisz de novo, czyli od nowa, mózgu wełbie za trzy grosze, siadaj waszu, siadam i zaczynaj. Bardzo proszę, moć, a ten powtarza, moć, zapisał moć. Cześnik powiada, cóż moć znaczy z tym hebesem, to znaczy no, byle jakim uczniem nie pomoże, trzeba zrobić to inaczej. No i potem akcja toczy się w inny sposób. No jest jeszcze taka kapitalna dopowiedź, mianowicie jak Cześnik podarł ten list, to kazał też Dyndalskiemu te kawałki zebrać, prawda? Mózgu wełbie za trzy grosze, siadaj wasz mość i powtarzaj. No pisz, pozbieraj. Z tych kawałków trudno będzie, mówi Dyndalski. No i tę scenę można przerwać.
No wspaniale i proszę Państwa, chcę powiedzieć, że pan profesor Henryk Gratkowski wystąpił w roli Dyndalskiego, tak?
Tak, właśnie.
Właśnie przed 14 laty na deskach teatru imieniem Kamila Cypriana Norwida w rewelacyjnej obsadzie amatorów, choć pan profesor chyba jednak był profesjonalistą. Powiem, całego Fredrę zna na pamięć i właściwie poprawiał reżysera Jacka Paruszyńskiego, który miał do dyspozycji tekst. Ale panie profesorze, program Jeleniogórzanie to program, w którym mówimy o naszym bohaterze. Pozwoliliśmy sobie pana zaprosić do studia i dziękuję, że pan do nas przybył. Pytając jednak pana o pana korzenie, poza anteną mówił pan o wschodnich rubieżach Polski, o roku 1944, czas wojny. Jak to się zdarzyło, że przybył pan tutaj do nas, do Jeleniej Góry? Jak trafił pan w ogóle na tą piękną nitkę nauki polszczyzny młodych Polaków, a później już nie tylko młodych Polaków?
Tak, no więc sprawa jest taka, charakterystyczna, powikłana nawet może do jakiegoś opisu. Wdzięczny jestem zatem też i z tego powodu za zaproszenie. Otóż w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym się wychowałem, bo wprawdzie urodziłem się w Białej Podlaskiej, ale to był okres wojny, więc szybko z mamą wróciliśmy. No, tata poszedł do wojska i na początku wojny zginął. Nawiasem mówiąc, niedawno odnalazłem jego grób w Borach Tucholskich. To już za sprawą mojego najstarszego syna. Jestem ojcem trójki dzieci. No już trzeba to powiedzieć, dwukrotnie żonaty. Niestety obie żony zdążyłem pochować. No i miałem też ojca, który szybko zginął. Mama wyszła za mąż po paru latach. No i z tego drugiego związku narodziła się moja siostra. Też polonistka. No ale wróćmy do mojego tego życiorysu. No więc studium nauczycielskie w Ostrowcu Świętokrzyskim to był ten okres lat 60., gdzie tych studiów było dużo. Takie było też i w Jeleniej Górze, potem je przerwano, tam zresztą moi koledzy pracowali. Otóż to studium w Ostrowcu Świętokrzyskim, a więc w Górach Świętokrzyskich, nie miało studium wojskowego, ponieważ w mieście nie było jednostki, więc to studium zmontowano parę lat później, no ale mnie na razie odroczono, ale potem zaproponowano mi, a jakże, podjęcie studiów w oficerskiej szkole radiotechnicznej w Jeleniej Górze. No ja z serdecznością podziękowałem za to, już będąc czynnym nauczycielem. Miałem też publikację, to była moja praca o Słowackim, o Juliuszu Słowackim, którą mam do dzisiaj. Taki tekst 60-stronicowy, jeszcze na maszynie napisany. No i w związku z tym zgodziłem się na Jelenią Górę, ale w szkole oficerskiej był batalion elewów, czyli podoficerski. Więc po prostu ja przez okres 2 lat w tym batalionie elewów odbyłem służbę. No, doszedłem do stopnia podoficerskiego, otrzymałem nagrodę, właściwie to było wyróżnienie wzorowego żołnierza, ale myśmy prowadzili bardzo, my to znaczy podchorążowie i elewi, no i oczywiście oficerowie, zwłaszcza niektórzy zarażeni bakcylem artystycznym, co roku opracowywali program artystyczny, słowno-muzyczny i taneczny, z udziałem oczywiście tutaj pań ze szkoły tańca w Jeleniej Górze i obsługiwaliśmy, że tak powiem, przeróżne miejsca występami. Pamiętam taki występ nad Zaporą Pilchowicką, ale również byliśmy zapraszani na wyjazd, na przykład do Łodzi. Łódzkie zakłady radiowe współpracowały wtedy z oficerską szkołą radiotechniczną i w tych łódzkich zakładach radiowych mieliśmy także występ wyjazdowy, świetnie go pamiętam. Poznałem tam pana Dejmka, rodzonego brata wielkiego reżysera. No i tak jeździliśmy. Ponadto do każdego występu co roku układaliśmy program. Ja byłem autorem kilku takich programów, który był na miejscu w szkole oficerskiej, tu funkcjonującej drukarni wydawany. I tutaj przez te 2 lata dosłużyłem się stopnia kaprala, a nadto dowódcy drużyny. Potem zaraz wróciłem już do zawodu i podjąłem pracę nauczycielską w szkołach jeleniogórskich. Najpierw w szkołach podstawowych, potem w szkole zawodowej, potem w liceum. No i oczywiście uzupełniłem też studia uniwersyteckie, bo jako najlepszy, tak określono, student studium nauczycielskiego zostałem skierowany na 2 rok uniwersytetu. Najpierw warszawskiego, potem się przeniosłem do wrocławskiego, bo było bliżej. W międzyczasie założyłem rodzinę. Mój syn urodził się właśnie już po wyjściu ze służby wojskowej. No a ponieważ byłem jednym z niewielu polonistów, którzy mieli przygotowanie zawodowe specjalistyczne, powierzono mi funkcję instruktora języka polskiego. Nazywano to wtedy kierownik ośrodka metodycznego, właściwie ogniska metodycznego. I to przez dłuższy czas sprawowałem tę funkcję, kilka lat, a potem zaproponowano pracę w nadzorze pedagogicznym. Jeszcze to był schyłek powiatów tych pierwszych, więc moje stanowisko nazywało się podinspektor szkolny.
Ale potem wrócił pan, zdaje się, do macierzystej jednostki, czyli pod Jelenie, już zupełnie innej roli.
A to już potem, to już znacznie później. To wszystko trwało łącznie około 20 lat i w roku 98 przy boku profesora Tomasza Winnickiego, który tu trafił na nasze tereny jako prorektor Politechniki Wrocławskiej i jesteśmy w serdecznej przyjaźni, on został rektorem pierwszym, a ja jego pierwszym prorektorem. Funkcję prorektora pełniłem przez 9 lat. Tyle też lat Tomek Winnicki był rektorem. A ja zostałem następnie wybrany na urząd rektora, który pełniłem zgodnie z przepisami 2 kadencje.
Panie profesorze, przeżył pan w Jeleniej Górze kilkadziesiąt lat.
Można powiedzieć pół wieku.
Pół wieku. Pan profesor, co możemy powiedzieć, bo to tylko dowód pewnej świeżości umysłowej i właśnie takiego treningu umysłowego, jaką daje dobra szkoła. Dobra szkoła polonistyczna, oparta o pamięć, o wierszowanie. Wiele rzeczy pan pamięta. I jak pan wspomina Jelenią Górę z lat 60. Właśnie wszyscy nasi rozmówcy odnoszą się do tego, dlaczego ta Jelenia Góra ma taki swoisty magnetyzm, w którym nie tylko sama bliskość gór, Szklarskiej Poręby, Karpacza, nie tylko relatywnie wspaniałe powietrze, teraz wspaniałe, bo bywało różnie, powoduje, że chce się tutaj wracać. Czy też pan jest takim lokalnym patriotą i nie zamieniłby pan Jeleniej Góry na swoje świętokrzyskie?
Bezwzględnie tak. Oczywiście tak. Jakkolwiek bywam w Ostrowcu Świętokrzyskim, tam są pochowani moi rodzice. O teraz właśnie moja córka z rodziną wybierze się słynnym szlakiem Żeromskiego w Górach Świętokrzyskich, o których mógłbym też coś powiedzieć, może za chwilę powiem. Ja natomiast rozwinąłem poza polonistyką moje zainteresowania w zakresie pedagogiki, a także w zakresie etyki, czyli części filozofii. We wszystkich tych dziedzinach posiadam książkowe publikacje. To znaczy, publikacji w formie artykułów to są setki, ale książek jest 18. Jedną z nich będę miał zaszczyt panu profesorowi za chwilę ofiarować.
Już dziękuję.
I powiem, że wykorzystałem tam wiele elementów, co by można nazwać genius loci, czyli właśnie ten geniusz miejsca. Między innymi opisałem początki ruchu literackiego w Jeleniej Górze. Tu w Jeleniej Górze zaraz po wojnie został zawiązany oddział Związku Literatów Polskich przed Wrocławiem. Wrocław był zresztą zniszczony, więc trzeba tu powiedzieć, że wielu polskich pisarzy, ale wśród nich Edward Kozikowski, który tu mieszkał przez mniej więcej 5 lat, był nawet radnym Rady Miejskiej, był także dyrektorem artystycznym Teatru Jeleniogórskiego, mieszkał w Przesiece i dojeżdżał tramwajem do Jeleniej Góry. Był też poetą, a drugim takim bardzo znanym poetą, który tu mieszkał krótko, ale sławy już europejskiej, to był Jan Izydor Staudinger, o którym też pisałem, też mam na ten temat teksty, i jego imię nosi zespół szkół licealnych albo po prostu liceum w Szklarskiej Porębie. Z tym, że tam też jest szkoła podstawowa. To jest właśnie imienia Jana Izydora Staudingera. Tam jest też stowarzyszenie jego imienia i nawet ścieżka, którą się można przejść śladem Staudingera. W tym liceum staudingerowskim, tak je nazwijmy, miewałem kilka razy odczyty. Ja jestem, jeśli już przeszliśmy trochę do moich kompetencji, to jestem przede wszystkim mickiewiczologiem, bo moja praca habilitacyjna jest o Mickiewiczu. Natomiast profesura moja została oparta na dwóch moich dziełach, o Juliuszu Słowackim oraz o Zygmuncie Krasińskim. Zarówno książkę o Mickiewiczu, jak i o Krasińskim wydałem w Jeleniej Górze, w mojej uczelni. Natomiast Słowacki wyszedł, że tak powiem, w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, gdzie też pracowałem przez lat 9. To by tak można w największym skrócie powiedzieć. Natomiast jest jeszcze jedna wielka fascynacja moja. To jest twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Jak najkrócej na ten temat. Z Iwaszkiewiczem spotkałem się fizycznie jako młody student. Przed magisterium pisałem pracę o jego dramatach. Iwaszkiewicz jest znany jako poeta, jako prozaik, na autor Sławy i Chwały, przepięknych opowiadań, właśnie nad nimi w tej chwili też pracuję. Natomiast jest też dramaturgiem. Ja pisałem o jego trzech dramatach. On napisał dramat o Chopinie, o Puszkinie i o Balzaku. Najbardziej znany jest ten o Chopinie, Lato w Noaon, to jest o miłości Chopina i Georges Sand. Ale teraz niedawno, na rocznicę odzyskania niepodległości, wydałem książkę Mój Iwaszkiewicz. Kiedyś ją też pokażę, bo wszystkich rzeczy trudno przywozić do studia, ale ją przekażę panu prezesowi, może jeszcze komuś. No i o tym Iwaszkiewiczu ja mówiłem wiele razy na konferencjach. Chciałem powiedzieć o jednym miejscu. Mianowicie w Ustce Akademia Pomorska w Słupsku, bratnia nasza uczelnia, organizuje co roku konferencje naukowe międzynarodowe. Ja tam od 20 lat występuję i teraz w czerwcu też chyba wystąpię. I po raz kolejny będę mówił o Iwaszkiewiczu. Dziś przygotowuję właśnie taki artykuł, no i oczywiście referat o jego dwóch opowiadaniach. Miłość we Włoszech, tak chcę go zatytułować. O Iwaszkiewiczu mówi się teraz już więcej, ale to jest wielki pisarz, dla którego nie ma gatunku literackiego, którego by nie dotknął. Bo poza tym, że i prozaik, i poeta, to jeszcze i dziennikarz, i kapitalny przecież też pamiętnikarz.
Panie profesorze, no był pan zawsze człowiekiem aktywnym, jak pana pamiętam, przez lata. I pewno teraz, kiedy właściwie stanął pan na przystani, która się nazywa emerytura, też pan raz po raz puszcza cumy i próbuje pan płynąć dalej w życie społeczne, o czym świadczy fakt, że pan profesor Gratkowski mimo ósmego krzyżyka występuje na scenach teatru Bella Mafia i zbiera zasłużone zresztą oklaski.
No dziękuję bardzo. Powiem jeszcze o takiej rzeczy, że polonistyka w Jeleniej Górze niestety się wyczerpała. Nie mamy naboru. Mały nabór jest w ogóle. Bardzo wielu polonistów no, przez te lata w sposób zasłużony przygotowaliśmy do zawodu. Poznaję te panie i nie tylko panie, które no, już mają dorosłe dzieci. I zaproponowano mi to już 6 lat temu pracę w Wałbrzychu, w podobnej uczelni jak nasza. Uczelnia nosi bardzo piękne imię Angelusa Silesiusa, czyli Anioła Ślązaka. To jest ten wielki działacz kulturalny, do którego się odwoływał na przykład Mickiewicz. Pisał po łacinie. I tam mam część godzin. Natomiast w Jeleniej Górze cały czas mam kontakt jako rektor senior. Taka jest moja pozycja. Obowiązków niewiele jest, ale jest tam miejsce do pracy. No i jestem członkiem honorowym Senatu. Nadto no, mam tytuł zasłużony dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, tak, która zresztą zmieniała swoją nazwę, bo gdy Tomek ją zakładał, a ja przy nim, nazywała się Kolegium Karkonoskie, potem się nazywała już Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, a w tej chwili już uczelnia ta nosi nazwę Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych.
O czym niedawno było mowa w naszej audycji z rektorką tej uczelni. Proszę Państwa, gościem naszym był dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Henryk Gratkowski, polonista, chciałem powiedzieć fredrolog, ale nie, poprawił mnie pan profesor, właściwie mickiewiczko lot.
Można by tak
powiedzieć. Ja by tak można było powiedzieć, ale zwyczajem naszego programu, panie profesorze, zapraszamy pana do tego, aby zechciał pan wybrać sobie jakiś utwór, który panu z chęcią na antenie naszego radia zadedykujemy.
Może to być i poważny utwór?
Oczywiście.
No był tu u nas niedawno José Carreras, jeden z tych trzech wielkich tenorów. Żyje Domingo, starszy od niego trochę, Placido Domingo. Mówię o tych trzech wielkich tenorach. No niestety Pavarotti, najstarszy z nich, jest już w lepszym świecie. A Carreras jest najmłodszy z nich, chociaż 70 minął. I obiecuję, że może przyjechać jeszcze z koncertem na Boże Narodzenie, bo to był koncert wielkanocny. Wspaniały też śpiewak. Może coś tam państwu macie.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję panie profesorze. Ja jestem. Życzymy zdrowia, pasji i od razu państwu zapowiadamy, że w ostatnich dniach października tego roku przymierzamy się bardzo poważnie w oparciu o środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wystawienia na deskach teatru imieniem Kamila Cypriana Norwida Zemsty Fredry właśnie w roli z VIP-ami i osobami niepełnosprawnymi w rolach głównych, a pan profesor Gratkowski będzie tam grał rolę?
No pewnie Dyndalskiego.
Jak zwykle. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wielu jeszcze lat zdrowia.
Donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar. En voz baja las rosas. Aranjuez, amor, tú.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?